Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy naszych drogich. Dzisiaj w audycji w dialogu o Bogu mam człowieka wyjątkowej miary, bym powiedziała. I słowo miara też tu będzie kluczowe, przynajmniej dla jego życia. Moim gościem jest Mirosław Rudzki, doktor habilitowany i inżynier, co ma również bardzo kluczowe znaczenie. Obecnie wykładowca Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego imienia Kazimierza Puławskiego w Radomiu. No, witam Cię bardzo serdecznie przede wszystkim.
Witam radiosłuchaczy, witam Cię, Kaś.
Przez długie lata byłeś pracownikiem Politechniki Poznańskiej w Instytucie Technologii Mechanicznej i to już pokazuje, jak bardzo jesteś człowiekiem chodzącym mocno po ziemi i wiesz, jak ten świat działa od strony mechanicznej.
Przynajmniej niektóre rzeczy.
Przynajmniej niektóre, tak. Z drugiej zaś strony jesteś człowiekiem, który bardzo mocno żyje wiarą i to ma bardzo konkretne przełożenie naukowe. Jesteś równolegle z zaangażowaniem w Radomiu, jesteś wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Masz za sobą podyplomowe studium rodziny na papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Podyplomowe studia biblijne również przy tymże papieskim wydziale.
Nie, przy innym. Ten był we Wrocławiu.
O, przebogata jest twoja biografia. Łatwo się tutaj pogubić. Tak. Pewnie jeszcze inne szczegóły w zakresie twojego życia nam wyjdą w czasie rozmowy. To może takie wprowadzające ogólne pytanie. Jak ty to łączysz wszystko? To zaangażowanie jedno i drugie, bo nie widać po tobie, żeby coś się gryzło i żebyś się szarpał.
To jest bardzo proste. Po prostu Pan Bóg organizuje mój czas. No bo jak wiemy, ktoś ze świętych powiedział, kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu.
I nawet takie rozstrzelone, wydawać by się mogło, sfery funkcjonują razem. I
one nie są rozstrzelone, są po prostu, jedno z drugiego wynika, no bo jeśli jestem człowiekiem wierzącym na poważnie, a jestem poważnie wierzącym, to próbuję zbierać dowody na to, w co ja wierzę, tak? Próbuję rozumieć, w co ja wierzę, próbuję wiedzieć, w co ja wierzę, a tak naprawdę, no to tak jak w tej naszej piosence jest, wiem, komu zaufałem, tak? Próbuję poznać tego, któremu zaufałem, Jezusowi, a naukowe gromadzenie czy danych, naukowa analiza danych, czy właśnie wiedza naukowa, tak, to wszystko pomaga w lepszym zrozumieniu tego, w co my wierzymy i dlaczego my w to wierzymy.
No właśnie. Zgłębiasz dosyć mocno kwestie judaizmu i chrześcijaństwa i tego, co stanowi jakiś wspólny i fundament i wspólne być może założenia. Wiesz na ten temat dużo. Ja Cię bym chciała teraz poprosić, żebyś się cofnął w przeszłość, ale swoją własną i powiedział nam, jak to się stało, że doszedłeś do tego, że ufasz? Bo chyba wcześniej nie było tego etapu, był inny. Jak się spotkałeś jakby ze sobą samym dzisiaj? Jak do tego doszedłeś?
Ze sobą samym jeszcze się nie spotkałem,
jeszcze
ale
nie.
Z Jezusem się spotkałem w roku 89. Byłem wtedy studentem.
Którego roku?
W 1989 roku byłem studentem, już nie pamiętam, chyba drugiego roku. Nie pamiętam już. Ale studiowałem na Politechnice i byłem człowiekiem niewierzącym. I to w sumie jest najważniejsze, że nie byłem niewierzącym od tak sobie, tylko po prostu wydawało mi się, że Bóg nie istnieje i że nauka to udowodniła.
Jedno jeszcze pytanie. Czy w domu też była taka atmosfera?
Tak, tak. Byłem niewierzący z domu. Rodzice nawet mnie nie ochrzcili, także to była taka naturalna niewiara. Mm-hmm. I tutaj po prostu właśnie na tym roku mojego życia, to był rok 89, Pan Jezus o mnie się upomniał. To mniej więcej tak wyglądało, że najpierw dostałem jedną książkę od kolegi do przeczytania, która zachwiała moim fundamentem mojej wiary w ewolucję człowieka, w ogóle ewolucję życia na Ziemi w sensie darwinowskim. No bo jako inżynier też trudem mogę sobie wyobrazić, jak można byłoby przerobić z gada, na przykład zrobić niego ptaka. Tak? No, na drodze przekształceń inżynierskich to po prostu nie wychodzi. To tak jakbyśmy z syrenki chcieli Mercedesa zrobić. No po prostu nie da się wymieniać pojedyncze części, no bo tam nic do siebie nawzajem nie pasuje. Konstrukcje są inne, rozwiązania są inne. I to się nie da. I później nieco dostałem też taką ciekawą książkę. Do dzisiaj dostępna jest Jezus więcej niż cieśla, Josha McDowella, która pokazała mi też, że świadectwa biblijne o Bogu można i nawet należy badać metodami naukowymi. No bo nauka dostarcza nam bardzo dobrych narzędzi do weryfikacji, czy coś jest prawdą, czy coś nie jest prawdą. Ostatecznie nawet do oceny probabilistycznej, czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło, no bo tak się bada świadectwa. I wtedy odkryłem, że Jezus mnie kocha, że Bóg nie tylko istnieje, nie tylko coś robi w ogóle, ale że coś bardzo konkretnego dla mnie zrobił. No i to było w sumie najbardziej dla mnie przełomowym momentem, kiedy zacząłem się zastanawiać nad miłością Jezusa, no i uwierzyłem.
I to było na drodze takiej właśnie intelektualnej przygody trochę.
Myślę, że nie można to powiedzieć, że tylko intelektualnej, no bo wiadomo, że jak chodzi o miłość, to jest nie tylko wiedza, że ktoś mnie kocha, ale też jakieś zaangażowanie emocjonalne.
Ale ono chyba nie przyszło najpierw.
Aczkolwiek tak, to był wynik. Tak, to był wynik dochodzenia, no bo jeśli przekonałem się, że, bo to naprawdę łatwo jest się przekonać, że to wszystko nie jest przypadkiem, że precyzja wykonania tych urządzeń, konstrukcji, które nazywamy żywymi organizmami, no jest taka, że to właśnie działa, tak? Jako inżynier ja to widzę. Że to niemożliwe, żeby to powstawało samo, no to od razu pojawia się pytanie, kto to zrobił? Pismo Święte daje odpowiedź na to pytanie. Następna sprawa to jest właśnie przekonanie co do tego, że Jezus zmartwychwstał, no bo wiadomo, że nikt z nas nie ma pojęcia, co jest po śmierci, tak? My możemy sobie przypuszczać, tak, że jest jakaś reinkarnacja na przykład, albo że jest totalny nic na przykład, albo że jeszcze cokolwiek innego. A tu przychodzi człowiek, który mało że umarł naprawdę, to jeszcze zmartwychwstał. Tak? I to jest Jezus, jak wiemy, czytamy z Ewangelii Jana, świadectwo jest jednoznaczne. Zgon był stwierdzony przez żołnierzy rzymskich, przebito mu bok, wypłynęła woda i krew. To nie było omdlenie, to nie była śmierć kliniczna, po prostu śmierć absolutna, totalna. To nie było tylko, że zatrzymała się funkcja mózgu. Krew już skrzepła i takiego ciała nie jesteśmy w stanie przywrócić do życia. Po 3 dniach ten człowiek dalej przychodzi do swoich kumpli, byśmy dzisiaj powiedzieli, do uczniów, jada z nimi, rozmawia i im tłumaczy, słuchajcie, po śmierci czeka was to i tamto. I myślę, że byłoby nierozsądnym odrzucenie jego świadectwa, tego, co on mówi. Tak? No bo jeśli ja nie wiem, co jest po śmierci, a on był tam i wie, no to ja nie będę go mógł przekonać, kiedy umrę i on mnie będzie sądził, że ja lepiej wiem. No bo ja nie wiem lepiej.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, wybaw mnie. Krwi Chrystusowe. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, wybaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
No to doszedłeś intelektualnie, potem zatrybiło serce i jak to się wyraziło dalej w czynach, w decyzjach?
A to jest bardzo proste, no bo jeśli ja wiem, jakie są konsekwencje jakiego uczynku, no to z reguły wybieram to, co przynosi dobre konsekwencje. Tak?
Korzyść, krótko mówiąc.
Tak, nawet można byłoby to utylitarnie powiedzieć. Widzę, że to się opłaca, tak? Więc robię to, co się opłaca. Jeśli chodzi o rozróżnianie właśnie między dobrym inwestowaniem czasu czy złym, no to wiadomo, że Pan Jezus bardzo jasno nazywa grzechem pewne rzeczy. Jeśli nazywa coś grzechem, to po prostu w to nie wchodzimy. Jeśli w to wchodzimy, to mamy problem zawsze i nieodwracalnie. Wiadomo, że potem można to jakoś tam z jakimś uszczerbkiem, ale naprawić, bo Pan Jezus nawet z grobu wstał, czyli naprawił nawet najgorszy uszczebek, śmierć. Niemniej jednak to jest strata czasu, strata siły, strata życia i tak naprawdę też wyrządzamy krzywdę innym, bo grzech niestety uderza nie tylko w nas samych, ale też we wszystkich ludzi dookoła. I tak samo w nas uderza grzech innych ludzi, tak? No bo żyjemy w tym interaktywnym świecie, gdzie no każde nasze działanie no łączy się albo z tym, że przynosimy radość, miłość, szczęście innym ludziom, albo odwrotnie, zabieramy im radość, zabieramy szczęście i czynimy ich, zadajemy im cierpienie. Więc tutaj o wiele łatwiej jest funkcjonować w tym świecie, kiedy się wie, jakie są konsekwencje jakiego czynu. Więc kierowanie się tutaj nauczaniem Kościoła, wynikającym bezpośrednio ze słów Jezusa, jest po prostu jednoznacznie dobre. Natomiast, żeby się przekonać i mieć pewność, że to jest dobre, no to cały czas, w sumie od prawie już 30 lat, weryfikuję to, w co uwierzyłem, tak, czyli
naukowo.
No tak, można to tak powiedzieć, no bo to w sumie po to się jest profesorem, żeby zbierać dane w sposób naukowy i analizować
żeby
je.
Żeby to było autorytatywne.
Można to też tak nazwać, no bo na przykład tak jak teraz w internecie jest dużo różnych śmieci, jakichś filmików nie wiadomo jakiego pochodzenia i z jakich fantazji zrodzonych, a ludzie w to wierzą, więc to jest troszeczkę niebezpieczne. Dlatego kiedy dyskutujemy, na przykład ktoś mi dostarcza jakichś argumentów za czy przeciw, no to oczywiście wolę, żeby to były źródła recenzowane, no bo jeśli dwóch naukowców przeczyta jakiś artykuł, dwóch recenzentów, no to i zaakceptuje go, no to znaczy, że chyba coś musi być na rzeczy. Z drugiej strony, no sam też publikuję artykuły naukowe w czasopismach naukowych dotyczące naszej wiary, dotyczące Biblii i też mi to dużo daje, no bo wtedy ja widzę, że to nie jest tylko tyle, że mnie się wydaje, że tak jest, ale jest to weryfikowane też przez inne osoby, które jeśli nie wykazują mojego błędu w moim rozumowaniu, no to znaczy, że jestem na dobrej drodze.
Chciałam cię zapytać o to, jakby jakie decyzje w twoim życiu miała przyjęta wiara, bo powiedziałeś na początku, że ponieważ, że tak powiem, dziedzictwa wiary z domu nie wyniosłeś, a się na nią zdecydowałeś pod wpływem, no, że tak powiem, okoliczności inspirowanych przez Pana Boga i jakiegoś właśnie pogłębionego procesu myślowego, to jaki był twój krok dalej, że tak powiem, w głąb, jeśli chodzi o, no, życie chrześcijańskie?
Może najbardziej takim zauważalną zmianą, to nie była, tak, to była moja decyzja, to było to, że przestałem kląć, no bo kląłem nałogowo, już nie mogłem nawet mówić normalnie, ale właśnie jak nawróciłem się, zacząłem czytać Pismo, to przeczytałem, że z każdego słowa bezużytecznego człowiek zda sprawę w dniu sądu. Jak sobie policzyłem, ile tych słów wypowiadam codziennie, no to nie chciałem już stawać przed sądem za to wszystko. I muszę powiedzieć, że kiedy ja to zrozumiałem, zacząłem się modlić, żeby mnie Pan Bóg oczyścił z tego, to mnie oczyścił i ja już nie miałem takiej tej potrzeby i moja mowa została oczyszczona. I koledzy na studiach opowiadali kawały, tak? Rudzki przestał kląć, ha, ha, ha. Tak? Niemożliwe, stało się coś niemożliwego. Nie zdajemy często sobie sprawy z tego, że tkwimy w jakimś nawet niewielkim grzechu, a to przeszkadza naszej relacji z Bogiem. Natomiast jakichś tam większych innych decyzji nie podejmowałem. No poza tym, że jak mnie zapraszali gdzieś do wygłoszenia jakiejś rekolekcji, jakiejś prelekcji, szkolenia czy ewangelizacji, no to po prostu nie odmawiałem.
Zapytam inaczej. W jakim momencie od tamtego przełomu przyjąłeś chrzest?
Ja nie pamiętam, bo to tych przełomów przeżyłem kilka, no ale to też był rok 89, to w tym samym roku.
Czy jakby poszedłeś za ciosem zasadniczo?
Tak, no tam parę miesięcy chyba mi to zajęło tyle, że upierałem się, Panie Jezu, no może jeszcze nie teraz, tak mi jest fajnie, ale no gdzieś tam miałem świadomość, że albo się idzie za Jezusem, albo się nie idzie za Jezusem i wolałem to pierwsze.
I twoja droga taka naukowa po skończeniu studiów, zostałeś na uczelni?
Tak, zaproponowano mi doktorat, potem mogłem zostać jako, po obronie doktoratu dostałem stanowisko adiunkta, no i tak to jakoś się dalej potoczyło.
No dobrze, no ale powiedzmy, że wykształcony człowiek, jakaś myślę większość, jeżeli powiedzmy doświadczyłaby takiego nawrócenia, czy to pod wpływem może bardziej przeżycia emocjonalnego, czy podobnie jak ty, bardziej od strony intelektualnej się do tego doszło, no nie ma potrzeby drążenia dalej. Znaczy przyjmujemy to, co jakby Kościół daje do wierzenia, słuchamy kazań, homilii i tak dalej, kształtujemy na podstawie tego swoją wiarę i już.
Jasne, tylko no właśnie będąc inżynierem...
A ty byłeś duch niespokojny.
Nie, to nie, że duch niespokojny, tylko będąc inżynierem, no ja wierzę tylko w to, co działa. To nie jest tak, że ktoś mi powie, no to teraz uwierz, że coś tam, ja od razu uwierzyłem. Nie, bo jeśli to nie działa, to ja w to nie uwierzę. Jeśli ja obroniłem doktorat, to tylko dlatego, że te czujniki, które badałem, działały. Jakby one nie działały, to nawet najpiękniejszego doktoratu bym nie obronił. I to jest właśnie taka cecha charakterystyczna mojego myślenia. Jezus, który by w ogóle nie działał, to nie jest ktoś, komu mógłbym zaufać. Gdyby on rzeczywiście nie uczynił tego wszystkiego, o czym mówi Pismo Święte, że uczynił, to nasza wiara w niego jest po prostu bezsensowna, nic nam nie daje, bo to by oznaczało, że on nie jest w stanie spełnić też wszystkich obietnic, które nam dał, między innymi dotyczących życia wiecznego. Jeśli ja wierzę, że on mnie wprowadzi do Królestwa Bożego, to wierzę nie dlatego, że ktoś mi tak mówi, tylko dlatego, że on sam tak powiedział i potwierdził to.
Nie zastanawiał się długo, kiedy stwarzał świat. Podpowiedzią była miłość. Morza, jeziora i lasy, potem deszcz i wiatr. Wszystko wzmocnił swoją siłą. Stworzył świat, bo nie chciał zostać sam. Uczyńmy kogoś podobnego nam. Teraz jestem do niego podobny. Te same oczy na co, a dłonie niosą miłość. Jestem do niego podobny. Wystarczy jeden krok, a on dokończy wszystko swoją siłą.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Powiedziałeś, że Jezus jakby, no, mamy potwierdzenia tego, że uczynił, co uczynił, czyli jest wiarygodny. I to by, myślę, sobie tak powiążę, tłumaczyło twoje zainteresowanie studiami w zakresie Biblii i tej przeszłości, gdzie metoda naukowa pozwala uwiarygodnić, że to, co się stało, stało się rzeczywiście, czyli to nie są żadne opowiastki na dobranoc dla dzieci. A masz też takie doświadczenie Jezusa działającego, no dzisiaj.
Tak, mam doświadczenie, aczkolwiek nie jest to doświadczenie, które rozstrzygałoby o czymś. Między innymi dlatego, że Pan Jezus, kiedy miał Tomasza wątpiącego, pozwolił mu doświadczyć tego, że on naprawdę żyje. Tak? Tomasz natomiast uwierzył, ponieważ zebrał te konkretne, namacalne dowody.
Dotknął.
I wtedy Jezus powiedział bardzo ważne słowa, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tylko Jemu nie chodziło o to, że uwierzą bezpodstawnie, tylko chodziło o to, że uwierzą na podstawie waszego świadectwa. I dlatego Jan wielokrotnie podkreśli w swojej Ewangelii, że on jest wiarygodnym świadkiem. Dlatego też właśnie to badanie Biblii jest dla mnie istotne, ponieważ to jest wiarygodne świadectwo. Jeśli to jest wiarygodne świadectwo, to tak naprawdę to nam wystarczy. Bo jeśli Jezus cokolwiek nawet zrobi w naszym życiu, to są bardzo drobne rzeczy w porównaniu do tego, co on kiedyś zrobił. W księdze proroka Malachiasza pojawia się takie zdanie Boga, mógłbym tak powiedzieć, rozżalonego. On mówi: okazałem wam miłość, a wy pytacie, w czym okazałeś nam miłość. I tam Bóg dalej przytacza wszystkie rzeczy, które on uczynił dla narodu izraelskiego. Natomiast w czasach Malachiasza pytanie było takie: okej, on tam kiedyś to może zrobił, ale co on dzisiaj dla nas robi? Bo gdybym ja miał mieszkanie, dobrą pracę, dużo pieniędzy, piękną żonę, tak, i tak dalej, wszystko co trzeba, to wtedy ja uwierzę, że Bóg mnie kocha. A jak tego nie mam wszystkiego, to znaczy, że mnie nie kocha. W rzeczywistości jednak tak nie jest i Bóg mówi: ja coś dla ciebie konkretnego uczyniłem. Więc jak gdyby to, że Jezus umarł i zmartwychwstał, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, to już absolutnie wystarczy.
Natomiast gdyby dzisiaj już nic prywatnie w życiu ludzkim
tak,
nie robił,
dokładnie tak,
nie jest, bo...
ale właśnie tak nie jest, ponieważ jak On nas kocha, to On chce uczestniczyć w naszym życiu i On mało, że chce, On może i robi coś. I no między innymi, jeśli o mnie chodzi, to najbardziej w moim życiu cenię pracę dla Ruchu Wiernych Serc. Ruch Wiernych Serc to jest taki bardzo trudny charyzmat małżonków, którzy zachowują wierność nawet pomimo niewierności, że są zdradzeni nawet po rozwodzie, a trwają w tej wierności, nie zawierają nowych związków, nie wchodzą w niesakramentalne jakieś tam sprawy, tylko trwają w tej wierności swojej przysiędze złożonej przed Bogiem współmałżonkowi. I kiedy ja z tymi ludźmi pracuję, to właśnie wtedy ja najbardziej widzę, jak Bóg działa. Bo przykładowo rekolekcje trwające 3 dni. Pierwszy dzień ja widzę totalnie załamanych ludzi. Ludzi, którzy są podeptani, sponiewierani, poniżeni przez to, że no, zdrada to jest takim właśnie doświadczeniem. Tak, dokładnie. Nie chce się żyć, wszystko traci sens, świat się wali. Natomiast po tych 2 dniach, kiedy my razem się modlimy i poznajemy, co Bóg już dla nas zrobił, ja zaczynam widzieć, jak Duch Święty przemienia tych ludzi i oni wyjeżdżają radośni, a sytuacja właściwie zewnętrznie się nie zmieniła, nic się nie zmieniło. Jedyne, co się zmieniło, to zmienił się ten czynnik. Duch Święty ich wewnętrznie przemienił. No i właśnie to mi daje najwięcej tej pewności wręcz, że Bóg nie jest takim tylko, co mógł tam bajki opowiadać, albo że raz tylko zrobił pstryk i coś tam się wydarzyło, ale to jest Bóg, który działa tu i teraz w naszym życiu, w życiu tych ludzi, za których się modlimy, bo kiedy się modlimy, prosimy Go, żeby On zadziałał, to On działa. Jak my prosimy tylko dla siebie, to niestety to często wypływa z egoizmu. Natomiast jak prosimy za kogoś innego, wchodzimy w jego życie, próbujemy współczuć, pomóc, to nagle zauważamy, że Bóg zaczyna działać. I tutaj nawet gdybym nie widział, a czasami mi się zdarzyło też widzieć uzdrowienia cudowne i fizyczne, i sytuacje zmieniały się radykalnie, natomiast samo to, co ja właśnie doświadczam, czego doświadczam w tych rekolekcjach, szczególnie ruchu wiernych serc, ta przemiana wewnętrzna, to jest dla mnie absolutnie jednoznaczny, widoczny, tak, widoczny skutek działania bardzo potężnego. To jest taka moc, że normalnie po ludzku to jest niemożliwe, żeby tak się wydarzyło.
Po ludzku człowiek już nie znajdzie, nie wygeneruje tej siły sam z siebie. Czyli można powiedzieć, że w ogóle kluczem trochę do ciebie jako osoby jest potrzeba wiedzy gruntownej.
Ja myślę, że tak, że to powinno być w każdym z nas, no bo jeśli Pan Bóg mówi do nas, będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, całą siłą i całym umysłem, to znaczy, że On oczekuje, że nasz umysł będzie zaangażowany w miłowanie, w Jego miłowanie, ponieważ to się powtarza, to zdanie w Biblii 4 razy, to chyba jest ważne. W związku z tym no, wydaje się, że powinniśmy no, te władze umysłowe angażować też w poznawanie Boga, w weryfikowanie tego, co nam się mówi, no bo w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest kwestionowane, więc jeśli stracimy pewność tego, że Jezus naprawdę działa, że naprawdę nas zbawia, to niestety zginiemy.
Mirku, ponieważ będziemy kończyć, ja mam do ciebie jedną prośbę. Jeśli pośród naszych słuchaczy są osoby, które no właśnie, szukają dobrych publikacji do tego, by wejść w jakąś dobrą intelektualną dyskusję z innymi, nie po to właśnie, jak powiedziałeś, żeby przyprzeć do muru, ale po to, żeby no, pokazać, że nasza wiara też od strony naukowej, czy wręcz racjonalnej ma zasadność. Co byś polecił?
Zostałem zaskoczony tym pytaniem. Tak mi przychodzi teraz do głowy w wydawnictwie Agape właśnie w redakcji Miłujcie się. Wydaliśmy tam kilka książek dotyczących właśnie racjonalne podstawy wiary. Jeden tytuł, nie pamiętam w tej chwili innych tytułów, ale tam trochę książek było na ten temat. Generalnie jest sporo na rynku książek wydawanych przez wydawnictwa katolickie, które poruszają te tematy. Jest mnóstwo wydawnictw biblijnych, mnóstwo książek bardziej czy mniej naukowych, czy bardziej popularno-naukowych, czy zupełnie popularnych. Cały wachlarz. Wydawnictwo Świętego Pawła Paulistów wydaje mnóstwo dobrych książek. Święty Wojciech w Poznaniu też, więc nie będę jakichś tam pojedynczych pozycji reklamował. Ja myślę, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy nie ma cenzury, nikt nam nie narzuca. Jedynym problemem jest to, że jest bardzo dużo wszystkiego i w tym trzeba umieć wybierać. I sądzę, że oczywiście jeśli będziemy szukać, nie przymierzając w Empiku, pozycji, która umocni naszą wiarę, no to tam jest półka czasopism katolickich też. Ale sądzę, że jeśli podejdziemy do półki, gdzie są czasopisma, nie daj Boże, pornograficzne czy ezoteryczne, to to nie umocni naszej wiary. Tak? I dlatego myślę, że każdy z nas ma mniej więcej rozeznanie, gdzie szukać. Wiemy, gdzie szukać. Szukać możemy w każdej księgarni, ale wiadomo, że w jednych księgarniach będzie...
Nie w każdej znajdzie.
No właśnie, nie w każdej znajdziemy to, co nas umocni. Święty Paweł mówił, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.
Więc przyniesie korzyść.
Tak, więc jak gdyby no, to jest też nasza odpowiedzialność. Ja uważam, że każdy wierzący ponosi w dużej mierze odpowiedzialność za to, czym karmi swój umysł, właśnie ten umysł, o którym mówimy. No i wiadomo, że jeśli znajduje odpowiednie argumenty, jeśli znajduje odpowiednie uzasadnienie tego, w co wierzy, to powinien się tym podzielić.
Czyli finalizując ze świętym Pawłem, nawracajmy się również przez odnawianie naszego umysłu i nie zwalniajmy się z pracy intelektualnej.
Dokładnie tak.
Bardzo Ci, Mirku, dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że w imieniu wszystkich nas słuchających życzymy Ci, żeby Cię Bóg prowadził, żebyś miał, że tak powiem, coraz więcej tych zaangażowań służących dzieleniu się solidną wiarą z innymi. Żebyś nigdy nie był pod tym kątem bezrobotny.
Dziękuję bardzo.
Żeby zawsze było tej pracy w Winnicy Pańskiej ponad miarę. Dzięki Ci serdecznie.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.